Zlot w Dartmoor był poniekąd przygotowaniem do wielkiej ceremonii, w czasie której miano wybrać kolejną królową czarnej magii, królową czarownic. Zgromadziły się czarownice z wszystkich części Anglii, także z Holandii, Niemiec i Francji. Przybyły przed świętem Halloween, kiedy Dartmoor napełniło się turystami. Napływ gości do Plymouth z pewnością wiązał się z przybyciem czarownic. Przyjechały eleganckimi samochodami, nie na miotłach. Rezerwowały pokoje w hotelach oczekujących przede wszystkim na ludzi sukcesu, na mężczyzn i kobiety interesów, którymi wiele z nich faktycznie było. Dzisiejsza czarownica nie ma nic wspólnego z wiedźmą z lasu. Niesamowite siły są ukryte w reprezentatywnych, dobrze prosperujących i często bardzo szanowanych osobach. Nadszedł moment rozpoczęcia wielkiej ceremonii. Musiałam się wspomóc narkotykami, żeby okiełznać tremę i zdenerwowanie. Potem pewna siebie podjęłam wyzwanie. Zaczęło się pieśniami wznoszącymi do starożytnych bogów i demonów. Bogini księżyca Diana była moją ulubioną z oczywistych powodów. Po wstępnych rytuałach nastąpił wielki sprawdzian mocy. O tytuł rywalizowało wraz ze mną 7 czarownic. Ze względu na bardzo wyrównany poziom, zwycięstwo nie było łatwe do osiągnięcia, gdyż wszystkie czarownice miały wielką moc. Uwolniono ptaka z klatki. Zabiłam go w locie. Robiłam to już wcześniej i byłam jedyną, która zrobiła to teraz. Tej niesamowitej nocy demonstrowano w Dartmoor wiele innych, ponadnaturalnych wyczynów, ale ostatni miał być największy. Przechodzenie przez ogień. Tak, przejście przez wielki, płonący stos. Nie mały kopczyk, ale ogromny, wyższy niż człowiek stos. Zwycięską kandydatkę czekało spotkanie z Lucyferem w samym centrum płomieni. Tam, na oczach całego zgromadzenia, mistrz miał wziąć dłoń czarownicy i przeprowadzić ją przez płomienie tak, by języki ognia nie pozostawiły na niej najmniejszego śladu. Szłam, pewna siebie, prosto w ogień wysoki na kilka metrów, cały czas wzywając imię mojego mistrza Diablosa. Nagle ujrzałam go materializującego się przede mną. Wspaniałą czarną postać. Chwyciłam wyciągniętą w moim kierunku dłoń i weszłam z nim w samo serce ognia. Przystanęliśmy na moment w samym środku, a ogromne języki lizały nas z każdej strony. Kiedy tylko pojawiłam się po drugiej stronie ognia, Lucyfer zniknął. Na mojej czarnej todze, na ciele, nie było najmniejszego śladu poparzenia, ani nawet zapachu ognia na moich długich, rozpuszczonych włosach. Wszyscy padli przede mną na ziemię. Niech żyje Diana, królowa czarnej magii! Wznosił się głośny okrzyk ponad 1000 czarownic. Umieszczono na mojej głowie szczerozłotą koronę i okryto mnie peleryną przecudnie haftowaną złotymi nićmi, a w lewą dłoń włożono mi złote berło. Zajęłam miejsce na tronie, przygotowanym jeszcze przed ceremonią. Wszystkie przedmioty miały ogromną wartość i były pieczołowicie chronione przez panującą królową. Dzika, mrożąca w żyłach ceremonia biegła dalej. Nagie tańce, zmysłowe przyjemności, alkohol i narkotyki. Diana, królowa czarownic, królowa czarnej magii, była oczywiście centrum wszelkich atrakcji, traktowana z dumą przez swojego mistrza i kochanka wielkiego kapłana satanistów. Ostatecznie byłam przecież jego protegowaną. To on mnie uczył. Ktokolwiek przyszedłby tej nocy na wrzosowiska, nie mógłby nie zauważyć, że dzieje się coś dziwnego. Płomienie ogromnych ognisk widoczne były na wiele kilometrów, a mimo to nic nie zakłóciło wydarzeń nocy. Być może niektórzy wiedzieli, że to, co się działo, miało związek z piekielnym złem, więc woleli trzymać się od tego z dala. Nie obwiniam ich. Może niektórzy się śmieją z legend o magii i czarownicach, nie mając rzeczywistego dowodu na ich istnienie, ani nie będąc bezpośrednim świadkiem takich wydarzeń. Ktokolwiek jednak byłby tamtej nocy na wrzosowiskach, nie zaśmiałby się już nigdy więcej. Ja wiem, że magia jest rzeczywista i że czarownice istnieją. Czyż nie byłam na samych szczytach tego świata zła, jako królowa czarownic i czarnej magii? Kilka miesięcy później, jak zwykle byłam na ulicy, tym razem w centrum Bristolu. To był poniedziałek rano, dość niecodzienna pora dla mnie na spacery, ale tak wyszło. Znów towarzyszyły mi dwie dziewczyny tego pokroju co ja. Szwędałyśmy się bez celu, to tu, to tam. W pewnej chwili zauważyłam wiele plakatów rozlepionych w widocznych miejscach. Dość niezwykłych plakatów. Przyjdź i posłuchaj Erika Hutchingsa w Colston Hall. Słyszały o tym już tysiące? Przyjdź, posłuchaj i ty. Niestety na plakacie nie było napisane, kim był Eric Hutchings i po co przyjechał do Bristolu. Była tam jego twarz. Już od pierwszego spojrzenia domyśliłam się, że zajmował się zapasami, jeśli nie teraz, to przynajmniej w przeszłości. Zaintrygowało mnie to i poczułam w sobie niezwykle silną determinację, żeby dowiedzieć się, kim on tak naprawdę jest. Podeszłam zdecydowanie do miejsca, w którym spodziewałam się dostać jakieś informacje, a za mną śmiejąc się i poszturchując moje towarzyszki. — Kim jest Eric Hutchings? — zapytałam kobietę za kontuarem. — Nie mam najmniejszego pojęcia — odpowiedziała. — Przecież ktoś musi wiedzieć! — nalegałam, tłumacząc jej, że chodzi mi o tego człowieka z plakatów, jakie pojawiły się w mieście. — Zdaje mi się, że jest ewangelistą albo kaznodzieją. W każdym razie kimś w tym rodzaju. Odezwała się jakaś inna kobieta. Prawie zemdlałam. O nie, to znowu on? Nie mogłam się od niego uwolnić. No tak, tak jakbyśmy nie mieli wystarczająco dużo kaznodziejów w Bristolu, wtykających nosy w nie swoje sprawy. Byłam wściekła i podniosłam głos, wyrażając swój protest. Uzbierało się nieco ludzi, zaskoczonych i zaintrygowanych moim wybuchem. Chodźcie, dziewczyny, wynosimy się stąd. One bezmyślnie podążały za mną, cały czas zrywając boki ze śmiechu. Obserwowana przez nieustannie śmiejące się przyjaciółki, zaczęłam zrywać wszystkie plakaty z Ericiem Hutchingsem, jakie tylko mogłam znaleźć. Prowadziłam swoją własną małą kampanię jako mistrz zrywania plakatów. — Czy wszyscy już oszaleli w tym mieście kościołów? — mówiłam. — Czy wszystkich dopadła religiomania? Ku mojemu zaskoczeniu kilka dni później jeszcze więcej plakatów pojawiło się w tych samych i innych miejscach. Wydawało się, że w zamian jednego zerwanego umieszczono 6 nowych. Złość we mnie wrzała, ale postanowiłam zmienić taktykę. Zamiast zdzierać plakaty, domalowywałam ogromną krzaczastą brodę na twarzy Erika Hutchingsa albo, ku większej uciesze moich przyjaciółek, ogromne wąsy. W tym samym czasie w wiadomościach pojawił się ewangelista Billy Graham. Z zapałem wyzywałam ich od hipokrytów. Znajomi byli bardziej niż zaintrygowani moim zachowaniem. — Co ty w ogóle chcesz osiągnąć, Doreen? Przecież oni ci nic złego nie zrobili. — Ale nic cholernie dobrego też nie — odgryzałam się. Czemu więc moje serce wypełniała taka ogromna nienawiść do wszystkiego, co wiązało się z chrześcijaństwem? Lucyfer, mój pan, nie był absolutnie zadowolony z faktu głoszenia prastarej Ewangelii w Bristolu. Wielka ewangelizacja była już zaplanowana i miała się odbywać nie w kościołach, ale w ogromnej hali. Byłam świadoma, że wpadłam w pułapkę mojego wypełnionego złem życia, z której nie było drogi powrotu. Przyszłość miała mi pokazać, że to nieprawda. Istniała droga wyjścia, jedyna droga. Prowadziła przez miłość i zbawienie darowane w Jezusie Chrystusie. Lekceważąc to, co przede mną, trwałam w moim godnym największego wstydu życiu. Jedynym życiu, jakie naprawdę poznałam. Spostrzegłam nagle, że w jakiś niewytłumaczalny sposób, sama nie wiem kiedy, Stanęłam na nogach i szłam do przodu, nieustannie czując walkę ciemności w sobie i mając świadomość, że ktoś potężniejszy niż szatan stanął po mojej stronie. Zły przegrywał bitwę. Tracił swojego niewolnika. Jezus, któremu pomimo moich grzechów i wstydu zależało na mnie, zabiegał o mnie i podbijał moje czarne, pełne grzechu serce. Stałam na przodzie. Łzy spływały po mojej wymalowanej twarzy. Idę. Już idę, Jezu, mówiłam cicho. Proszę, zabierz ode mnie tę straszną ciemność. Nie wiedziałam, jak się modlić, ale czy musimy to wiedzieć? Zbawiciel słyszał łkanie mojego serca i przyjął mnie taką, jaką byłam. Cóż za radość musiała być w niebie tej nocy. Nieco inna atmosfera panowała w czasie rozmowy z doradcami i duchownymi. Wiem, że nie było łatwo ze mną rozmawiać. Wróciły wątpliwości i obawy rozwiewające nadzieję i zmieniające mój nastrój. Słyszałam nawet głos szatana w sobie. Nie możesz tego zmienić, jesteś moja. Ogromne zmagania toczyły się we mnie. A co z moim życiem? Ze sposobem, w jakim żyłam? Jak mogłabym się obejść bez narkotyków? Czy mam dość siły, by to wszystko porzucić? Kilka osób odzywało się, wskazując na odpowiednie wersety z Biblii, ale to do mnie nie przemawiało. Zaprezentowali mi ABC Ewangelii, jednak czegoś w tym wszystkim brakowało, a ja nie potrafiłam powiedzieć czego. Te wersety z Biblii odnosiły się do każdego, kto szukał Chrystusa i oczywiście odnosiły się także do mnie, ale ja potrzebowałam czegoś więcej. Obawiałam się powiedzieć całą prawdę o sobie. Nie chciałam, żeby ci ludzie odwrócili się ode mnie, słysząc o moim zaangażowaniu w czarną magię, satanizm i prostytucję. Jestem narkomanką. Tyle powiedziałam o sobie. Skąd mogłam wiedzieć, że nikomu nie przyszedł do głowy nawet cień myśli o jakimś odrzuceniu mnie? Byli w kłopocie, próbując mi coś doradzić. Mówili więc, jeśli naprawdę pozwolisz Chrystusowi kierować swoim życiem, wszystko inne będzie stopniowo odchodzić. Nie myślałam, że to będzie aż tak proste, ale zgodziłam się modlić z nimi ze wszystkich sił, starając się wierzyć, iż to, co mówili, było prawdą. Być może mają rację, obudzę się jutro rano i może wszystko będzie inne, myślałam. Ale coś gdzieś zostało pominięte. Potem zaczęła ze mną rozmawiać pewna miła kobieta. To była pani Mary Hutchings, ale wtedy tego nie wiedziałam. Była naprawdę uprzejma i serdeczna, polubiłam ją. W końcu wyszłam, niosąc ze sobą egzemplarz Ewangelii świętego Jana i małą książeczkę Pierwsze kroki z Chrystusem. Dochodziła północ. Wszyscy inni poszli już dawno temu. Grupa prostytutek stała na skrzyżowaniu w pobliżu Colston Hall. — Hej, Diana! — krzyknęły. — Gdzieś ty była? — Właśnie zostałam zbawiona w Colston Hall — odpowiedziałam z prostotą. Myślały, że się z nich nabijam, wybuchnęły zdrowym śmiechem. — Nie żartuję, dziewczyny, oddałam swoje życie Jezusowi w Colston Hall. Gapiły się na mnie z niedowierzaniem. — Daj spokój, Diana, przecież to my, twoje przyjaciółki. — Wiem, co mówię, serio. Idę teraz do domu i będę czytać Biblię. Pokazałam im Ewangelię Jana. — Dobranoc, dziewczyny. Chociaż tego nie wiedziałam, właśnie uczyniłam niesamowitą rzecz. Wyznałam swoimi ustami, że Jezus jest moim Panem. Nikt nie kazał mi świadczyć w ten sposób. I chociaż wtedy nie zdawałam sobie z tego sprawy, to był początek mojej drogi związanej z pracą ewangelizacyjną. Nie zdawałam sobie także sprawy z ogromnych zmagań, jakie mnie jeszcze czekały i bitew, jakie się miały o mnie rozegrać. Znalazłam się na właściwej drodze. Jezus zrobił resztę, troszcząc się o mnie i chroniąc aż do ostatecznego wspaniałego wyzwolenia. Moje stopy kroczyły teraz wąską drogą. Uczyniłam na niej pierwszy krok do wolności. Rozdział 15. W poszukiwaniu wolności. Kiedy się obudziłam następnego poranka, powoli zaczęły napływać do mojego umysłu wspomnienia z minionego wieczoru i nocy. Nie spałam zbyt dobrze. Być może to wszystko mi się tylko śniło, pomyślałam. ale to nie był sen. Na stoliku przy łóżku leżała Ewangelia Jana i pierwsze kroki z Chrystusem. Dotrzymałam obietnicy złożonej moim nowym znajomym i dziewczynom z ulicy i przeczytałam broszurki. Siedziałam na łóżku i czytałam Ewangelię Jana od początku do końca, nie dlatego, że rozumiałam, co czytam, albo że chciałam coś zapamiętać, ale dlatego, że chciałam dotrzymać słowa. Czy życie będzie teraz inne? Czy coś się zmieni? Zastanawiałam się. Mijały dni, a moje myśli przepełniały wątpliwości. Jak w ogóle mogłam mieć nadzieję, że uda mi się żyć po chrześcijańsku? A co z narkotykami, papierosami, z moim życiem na ulicy? To wszystko było dla mnie zbyt trudne. Mało tego, a co z magią? Czy w ogóle jest możliwe uwolnić się od tego? Głos, wyraźny głos Lucyfera wewnątrz mnie mówił: nie możesz z tego wyjść, za późno dla ciebie, jesteś moja. On chyba ma rację, pomyślałam sobie, najlepiej zapomnę o tym wszystkim od razu. Wrzuciłam Ewangelię do szuflady i poszłam napić się do najbliższego baru. Kiedy siedziałam i piłam, w mojej głowie rozbrzmiewał na nowo słodki głos solistki. Nikt inny nie mógł zabrać grzechu i ciemności, w jakich tkwiłam. Mój Jezu, Tobie naprawdę na mnie zależy. To głupie, pomyślałam. Dlaczego ta piosenka wraca do mnie? Właśnie teraz, właśnie w tym miejscu. Zapomnij o tym, znów usłyszałam głos Lucyfera w niemal fizyczny sposób. Wypij jeszcze jednego, to wkrótce przejdzie. Ale nie przeszło. Nawet po kolejnym kieliszku. Czy mogłam zapomnieć? Gdziekolwiek szłam, przesłanie solistki szło za mną. Jezusowi na mnie zależy. Jezus mnie kocha. Kiedy szłam ulicami w poszukiwaniu klienta, kiedy piłam w barze, nawet kiedy wstrzykiwałam sobie kolejną dawkę heroiny, urywki tego pięknego solo nieustannie brzmiały w moich uszach, powtarzając mi wciąż i wciąż, że Jezusowi naprawdę na mnie zależy. Nie zwracaj na to uwagi, nalegał Lucyfer. To nie dla ciebie. Czy ja już zupełnie oszalałam? Dwa głosy wymawiały mi zupełnie przeciwne rzeczy. Co się ze mną działo? To była prawdziwa bitwa między dobrem i złem. Między wielkimi mocami ciemności i Jezusem Chrystusem, wszechmocnym Synem Bożym. Byłam niezmiernie zaskoczona, kiedy pewnego dnia otrzymałam list od kobiety, z którą rozmawiałam tamtej pamiętnej nocy. Nikt jeszcze nigdy nie napisał do mnie. To był dobry, kojący list, mówiący: modlę się o ciebie. Czy możesz jeszcze kiedyś przyjść na nasze spotkanie? Byłam bardzo wzruszona tym serdecznym listem, jednak nie byłam pewna, czy chcę jeszcze raz tam pójść. Nie idź, rozkazywał Lucyfer. Jesteś moja. Jego głos przerażał mnie coraz bardziej. Mój umysł był jedną wielką wrzawą i zamieszaniem. Mimo to poszłam. Jakaś dziwna moc, pełna serdecznego ciepła i dobroci, przyciągnęła mnie dwa wieczory później. Miałam nadzieję, że solistka będzie śpiewała jeszcze raz tę samą piosenkę, która tak żywo brzmiała w moich uszach, ale zamiast śpiewać, ona uczyniła coś innego. Jej twarz wciąż była dla mnie obrazem jednej wielkiej radości i tak bardzo chciałam mieć to, co promieniowało z jej wnętrza. Tak, służyć Bogu, Jezusowi Chrystusowi w pełni, być wolną od narkotyków, prostytucji i magii. Tej nocy Lucyfer stał przy moim łóżku. Nie mogłam się mylić. Widziałam go często w przeszłości i słyszałam jego głos wielokrotnie. To nie była wyobraźnia. To była rzeczywistość. Jesteś moja, powiedział. masz być mi posłuszna, trzymaj się z dala od tych chrześcijan, w przeciwnym razie umrzesz. Jego kształt i twarz były czarne i powykręcane, a jego głos okropny, pełen nienawiści i rozsiewający strach. Czułam ogromne, owłosione ręce dosięgające mojej krtani. Próbowałam krzyczeć, próbowałam się modlić. Wszystko na nic. Moc zła była dla mnie zbyt silna. To wszystko było zupełnie rzeczywiste i nie do zniesienia. No jasne, pomyślałam, przecież jestem w jego mocy od lat. Nigdy nie będę czystą chrześcijanką. Nieważne, jak bardzo chciałam być uwolniona, wciąż znajdowałam się w uścisku szatana. Więc zdecydowałam się zrezygnować z tego pomysłu, by kochać i służyć Chrystusowi. Potem znów i znów słowa solistki zabrzmiały w mojej głowie. Nikt inny nie mógł zabrać grzechu i ciemności, w jakich tkwiłam. Mój Jezu, Tobie naprawdę na mnie zależy. I to było to. Będę walczyć, aż będę wolna. Będę szukać, aż znajdę wolność, której potrzebuję i chcę. Jak wspaniałą jest ta prawda, że kiedy Jezus raz rozpoczął pracę w czyimś sercu, nigdy go nie opuszcza, nie zostawia samego. Jezus nie pozwolił mi odejść. Byłam teraz Jego dzieckiem. Chociaż bitwa tak naprawdę dopiero się rozpoczęła, On był ze mną, czując mnie wrażliwą na swoją obecność, podtrzymując moje dążenia do znalezienia prawdziwej wolności. Ta miła pani, autorka listu, odwiedziła mnie. Jeśli naprawdę chcesz kochać Jezusa i podążać za Nim, powiedziała, musisz spotykać się z innymi Jego dziećmi. Proszę, przyłącz się do jakiegoś ewangelicznego kościoła. W porządku, zgodziłam się. Gdzie jest kościół ewangeliczny, do którego mogę pójść? Nie wolno nam radzić nikomu, do jakiego kościoła ma chodzić. Idź do jakiegokolwiek. Jest wiele w okolicy. Nie wykorzystałam tego czasu, by opowiedzieć jej, kim naprawdę byłam. Czarownicą, prostytutką, stripteaserką. Powstrzymywał mnie strach przed tym, co może się stać, jeśli ci ludzie dowiedzą się, jakiego rodzaju życie prowadziłam. To, co oni wiedzieli, to to, że moje wnętrze jest w ogromnej duchowej potrzebie. Co taki ktoś jak ja mógł wiedzieć o kościołach i denominacjach? Jak mogłam znaleźć kościół, do którego chciałabym regularnie chodzić? Na ulicach zwykle mijałam wiele kościołów, ale nie przypominam sobie, bym widziała gdziekolwiek napis Kościół Ewangeliczny czy coś w tym rodzaju. Ta pani powiedziała, że jest nie jeden w okolicy, a ja niestety nie mogłam znaleźć ani jednego. Po prostu dlatego, że szukałam nazwy. Cóż taki termin ewangeliczny mógł dla mnie znaczyć? Dla mnie, kogoś zupełnie z zewnątrz. Nic. Ale ja naprawdę chciałam wiedzieć więcej o Jezusie. Byłam gorliwa w moich poszukiwaniach, pomimo że nie zmieniłam sposobu, w jakim żyłam. Ale nie byłam w stanie nic zmienić i wiedziałam o tym. Wszystko zależało od znalezienia gdzieś czegoś albo kogoś, kto mógłby mi pomóc, nawet jeśli to oznaczałoby pójście do kościoła, by znaleźć uwolnienie. Spróbuj zapytać jakąkolwiek prostytutkę, czy chodzi do kościoła, roześmieje ci się prosto w twarz. Dlaczego ja? Zapytałaby. Co mogłaby robić w kościele osoba mojego pokroju? Nie pozwoliliby mi wejść do takiego miejsca jak kościół. Można sobie z łatwością wyobrazić, jak się czułam. Jak mogłoby do tego dojść, że znalazłabym się w kościele? To mnie naprawdę zastanawiało. Zdawało mi się to niemożliwe, ale byłam zdeterminowana, by znaleźć to, czego szukałam.